Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.
Po pierwsze, natchnienie jest niewłaściwym słowem, którym posługują się sprytni autorzy, by przydać sobie artystycznego blasku i splendoru. Jak mówi stare porzekadło, geniusz to 10% natchnienia i 90% potu. Pisał w wyznaniach młodego pisarza Umberto Eco. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a to oznacza, że ostatni raz spotykamy się w ramach audycji Twórcze tchnienie, czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Ale już teraz zapewniam, iż po wakacyjnej przerwie cykl będzie kontynuowany. Dziś natomiast chciałabym przedstawić Państwu podsumowanie minionego sezonu, a konkretniej przypomnieć odpowiedzi zaproszonych gości na pytanie, jak zostać autorem. Zapraszam do słuchania. Antoni Libera, polski pisarz, autor między innymi powieści Madame, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketa, a także kawaler Orderu Orła Białego.
Zacznę może od tego, że pisarstwo to nie jest zawód. Znaczy może być zawodem, ale w tym pierwotnym sensie to nie jest zawód, to jest rodzaj powołania, mówiąc górnolotnie. No ale co to znaczy to powołanie? No, czy chce się poświęcić sztuce, niewątpliwie w tym wypadku sztuce słowa, w sposób bezinteresowny? To jest kluczowe, bo są ludzie, którzy rodzą się ze zdolnościami muzycznymi. Teraz to obserwujemy na konkursie chopinowskim, wspaniałe talenty. Objawia się to bardzo wcześnie u muzyków, mają parę lat, już widać, że oni mają talent. W przypadku sztuki słowa to się tak szybko nie ujawnia, to się ujawnia trochę później. No ale powiedzmy, jeżeli studiujemy biografię Sienkiewicza, bądź bardzo wybitnego pisarza, laureata Nagrody Nobla, no to wiemy, że on już w szkole wyróżniał się, pisał świetne wypracowania, zmyślał na poczekaniu, więc miał tego rodzaju zdolności. I teraz, jeżeli weźmiemy tego rodzaju zdolności pod uwagę, to we współczesnym świecie możemy zrobić ogromną karierę i finansową, i taką, jak to się mówi, osobistą, że się jest znanym, rozgłos się ma, ale to niekoniecznie jeszcze będzie sztuka. To jeszcze niekoniecznie będzie sztuka. Ci autorzy tak zwanych bestsellerów. Ja nie wiem, czy to są artyści. Są ludzie na pewno bardzo uzdolnieni, ale to nie są artyści w tym pierwotnym sensie. Wie pani, to jest po prostu pewien wybór. Jeżeli się stwierdza u siebie jakieś predylekcje, że się coś umie, że to się interesuje, że się dużo czyta, że się ma jakąś tam zdolność posługiwania piórem, to w tym momencie dopiero trzeba wybrać, kim się chce być. Czy się chce być po prostu autorem poczytnych książek, choćby bardzo dobrze zrobionych. Nie wyśmiewam tego. Tak jak Dumas, czy wielu innych takich pisarzy można by wynaleźć. Albo też jednak wykorzystujemy tę swoją zdolność, żeby zrealizować coś, co się naprawdę chce, czy co jest naszą wręcz obsesją, jak czymś, co nam leży bardzo na sercu. To jest na ogół jakaś emocja, jakiś dramat, jakieś cierpienie. I że jeżeli chcemy to właśnie wyrazić, nie bacząc, czy to nam przyniesie sukces, czy nie. No więc jeżeli tak najogólniej to podzielę, to dla mnie poeta, czy pisarz, artysta słowa, to jest ktoś taki. Na przykład pani wspomniała tutaj, że ja się zajmowałem Becketem przez duży czas życia, tłumaczyłem prawie wszystko. To był człowiek na przykład, który w ogóle nie udzielał wywiadu, który się nigdy w telewizji nie pokazał, który nie miał ani jednego wieczoru autorskiego, a jego twórczość jednak jest bardzo hermetyczna i prawdę powiedziawszy, że gdyby nie jedna sztuka, to znaczy Czekając na Godota, która się przebiła w tym medialnym świecie współczesnym, to nie wiem, czy byśmy tak dobrze go znali, bo jednak Beckett jest pisarzem emblematycznym, to jest jakaś symbol XX wieku, to jest jeden z największych pisarzy i taki no, bardzo rozpoznawalny. Ale jak pani popyta ludzi, którzy nawet będą deklarować, że go bardzo cenią, że wielbią jego teatr, to wątpię, że oni będą mieli pani coś do powiedzenia na jego temat, bo na ogół panuje duża niewiedza. Jest parę tylko takich haseł, no, czekając na Godota, czekają, nie mogą się doczekać i to na tym koniec jest. No więc niewątpliwie ten człowiek poświęcił całe życie na to, żeby wyrazić pewne myśli, które są bardzo poważnymi myślami, na granicy myśli no właśnie metafizycznej, religijnej, tylko że arebur, to znaczy, że to jest literatura wielkiego zwątpienia. Więc jeszcze tu musi pani dodać coś takiego, no, że jeżeli ma się do powiedzenia smutne prawdy, wcale takie niepokrzepiające, to tym bardziej nie może pani liczyć na wielką publiczność, bo publiczność nie lubi słuchać o rzeczach przykrych, smutnych.
Katarzyna Matusz, specjalistka do spraw public relations, lektorka i dziennikarka, współautorka książek z cyklu O niektórych lękach, zanim pójdziesz na terapię, współtworzy polską edycję międzynarodowego portalu Aleteja.
Marzyć przede wszystkim, to jest pierwszy krok. Ja gdzieś o tych książkach już marzyłam od wielu lat i próbowałam to z jedną osobą, to drugą osobą gdzieś tam rozmawiać o tym temacie i okazywało się, że gdzieś no nie było tego partnera gotowego do tej przygody, ale cały czas nie ustawałam. Gdzieś pisałam swoje właśnie artykuły, czy też jeszcze w gazetach katolickich, czy gdzieś przy okazji tych moich PR-owych wydarzeń też tam wyżywałam się artystycznie, ale rzeczywiście gdzieś to marzenie ciągle było i o tym mówiłam. Wydaje mi się, że przy realizacji marzeń rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby o tym mówić. To jest kluczowe, bo nam się wydaje, że o, wystarczy, że sobie marzę, że czasami już to zapiszę i to już jest naprawdę świetny krok. A tak naprawdę trzeba mówić, ponieważ możesz trafić w danym momencie na osobę, która chce pomóc ci zrealizować to marzenie. Także uważam, że to jest absolutnie pierwszy krok.
Czyli nie można tutaj zatrzymywać się i zamykać na tę współpracę.
Absolutnie tak. Ja pamiętam, że miałam kiedyś w ramach tych moich PR-owych marzeń takie marzenie, żeby zrobić naprawdę duży event, taki, żeby móc promować coś naprawdę ogromnego. No i moja przyjaciółka się kiedyś wtedy śmiała, że mówi, słuchaj, to może Stadion Narodowy. No i zaczęłyśmy się śmiać z tego, po czym to we mnie zaczęło jakoś mocno kiełkować i gdzieś to się rzeczywiście jakoś narodziło, że tak, takie wydarzenie na Stadionie Narodowym to byłoby naprawdę coś. Oczywiście to było coś nierealnego na ten moment, o którym wtedy myślałam, ale właśnie zaczęłam o tym mówić i okazało się, że znajomi znajomych znają osobę, która przygotowuje rekolekcję na Stadionie Narodowym i w ten sposób zostałam rzecznikiem prasowym rekolekcji na Stadionie Narodowym. Dlatego mówię i zachęcam do tego, żeby właśnie dzielić się tym, o czym marzymy, w jaki sposób chcielibyśmy to marzenie zrealizować, bo mówię, prosimy na ludzi, którzy mogą nam pomóc te marzenie zrealizować, tylko muszą się o tym dowiedzieć.
Ksiądz Bogusław Kowalski, znany kaznodzieja, słynny z serii Czarny Humor, współautor książki Adwentowe Tęsknoty, były piłkarz, przyjaciel księdza Piotra Pawlukiewicza i człowiek z niesamowitym poczuciem humoru.
Przede wszystkim każdy człowiek może takim twórcą być. Człowiek prowadzący życie duchowe, dialog z Bogiem, na modlitwie. Każdy człowiek, który czyta Pismo Święte i pochyli się nad Słowem Bożym, to zawsze będzie miał jakieś treści do przekazania. Wprost, czy bardziej skomplikowany sposób, ale Ewangelia jest tak żywym słowem, że porusza serce człowieka i nawet ktoś bardzo prosty, bez jakiegoś wielkiego wykształcenia biblijnego, bo jedni księża są bardziej wykształceni biblijnie, inni mniej, a również bardzo prosty człowiek, zwyczajnie czytając Ewangelię, zwyczajnie czytając Pismo Święte, przemadlając, przemyśliwując, czyli rozmyślając, jest twórcą. Ja podam taki przykład. Opowiadał mi jeden z zakonników, że kiedyś rozmawiał z takim człowiekiem, który przychodził codziennie na adorację Najświętszego Sakramentu. I zagadał do niego, mówi, tak pana obserwuję, pan tak po godzinie potrafi adorować codziennie. A on mówi, tak, proszę ojca, bo ja jestem sam w domu, żona mi umarła, dzieci dorosłe poszły w świat, a ja sobie tak przychodzę tutaj. I on zaczął z nim dłużej rozmawiać i on bardzo ciekawe myśli o o Eucharystii mówi. On mówi, wie pan, ten zakonnik, jakby pan to spisał, to byłoby fajne, takie świadectwo świeckiej osoby o adoracji. On mówi, wie ojciec, ja może bym to i spisał, ale ja nie bardzo pisać potrafię. Ja tylko tam takie podstawowe rzeczy, ja nie bardzo pisać potrafię, bo ja nie skończyłem żadnej szkoły, bo wojna i potem ciężko pracowałem i ja nie bardzo umiem pisać. Prosty człowiek, niepiśmienny, który potrafił tak głęboko mówić o Eucharystii. Każdy może być, jeżeli tylko chce, to każdy może być takim twórcą.
Bohdan Głębocki, autor serii Musza Góra, z wykształcenia historyk oraz informatyk, prywatnie jest nałogowym czytelnikiem. Pasje czytelnicze dzieli między fantastykę, kryminał i sensację. Seria Musza Góra doskonale łączy te gatunki, udowadniając, jak dr Głębocki dobrze czuje się w ich nurtach.
No po pierwsze, na pewno trzeba chcieć tego, bo to jest podstawa. Myślę, że trzeba mieć dużo samozaparcia, dużo cierpliwości. No jakąś tam pewnie iskrę Bożą, żeby coś potrafić napisać. Znaczy zakładając, że mówimy o takim autorze, który coś chce wydać, a nie pisze tylko do szuflady. Bo jak pisze do szuflady, no to mu powiedzmy ta iskra Boża w zupełności i cierpliwość, samozaparcie wystarczy. Natomiast jakby chciał jeszcze zaistnieć gdzieś tam ze swoją książką na rynku wydawniczym, no to na pewno taką bardzo ważną rzeczą to jest posiadać dużo szczęścia. To znaczy trzeba mieć po prostu szczęście. Trzeba trafić na właściwych ludzi. Trzeba trafić też czasami na właściwy czas. Bo bez tego, no po prostu się utonie w takim morzu wielkiej liczby twórców, wielkiej liczby książek, którą mamy w tej chwili. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Naprawdę, wbrew pozorom, to się może wydawać śmieszne z tym szczęściem, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna sprawa.
Ksiądz dr Adam Kraska, polski duchowny rzymskokatolicki, poeta, autor między innymi powieści pod tytułem Dobry Łotr, doktor teologii dogmatycznej, regionalista, duszpasterz nauczycieli oraz wychowawców diecezji kaliskiej.
To, że ja zacząłem tworzyć, to jest właśnie dowód na to, że każdy może. Więc do czego zmierzam? W szkole średniej, także podstawówce, bo jeszcze jestem z tej ery przedgimnazjowej, miałem trudności w ogóle z gramatyką i ortografią. I treść była fajna i każdy polonista miał tą zagwozdkę, że gdybym miał oceniać treść, to była zawsze piątka, że robisz tyle błędów, będzie niższa ocena. Więc miałem z tym jakby od samego początku problem z takim pisaniem, ale właśnie chodzi o to, jeżeli ktoś ma jakoś taką smykałkę do tego, aby się nie poddawać i pisać. Nawet jeżeli to przeleży w szufladzie 10-20 lat, nawet jeżeli gdzieś to otworzysz nie wydając kiedyś, to będzie fajna kartka ze wspomnienia twojego, bo rzeczywiście kiedy siadamy do pisania, to otwieramy naszą duszę. Trudno nam nazwać być może nawet u psychologa na klozetce czy w konfesjonale te rzeczy, które są w nas, a czasem rzeczywiście jeżeli ktoś zaczyna pisać, to otwiera się jakby bardzo mocno i myślę, że jedną z takich rad, które mogę udzielić, to się nie poddawać i zapisywać. Czasem możesz być całe życie takim nieoszlifowanym diamentem, czyli mieć smykałkę, a się nie oszlifować. Nieważne, ważne, że będziesz tworzył i będziesz chciał to, co myślisz, to, co czujesz, zapisać.
Agnieszka Surma, dyplomowany dietetyk, holistycznie podchodzący do zdrowia, a także współautorka książki Jak poukładać zdrowie.
Myślę, że po prostu jeżeli ktoś chciałby napisać książkę, ktoś chciałby być tym autorem, potrzeba zastanowić się nad tym, co ciekawego, co ważnego chciałabym przekazać innym ludziom, żeby mogli z tego czerpać, żeby mogli mieć z tego jakąś korzyść. Myślę, że każdy ma taką wiedzę, no bo w końcu specjalizuję się w różnych obszarach. I nawet myślę sobie o tym, żeby się nie blokować myślą, że już ktoś inny o tym napisał, bo każdy z nas ma inny sposób przekazu i to, co pomimo, że ktoś inaczej to przekazał w innej książce, w innej formie, może się okazać, że tamto nie trafia do ludzi, przynajmniej nie do pewnej grupy, a to, co my napiszemy w inny sposób, może z kolei trafić do innej grupy odbiorców. Więc myślę, że warto w ten sposób o tym pomyśleć.
Ile osób? Tyle opinii, mniej lub bardziej związanych z ich prywatną, autorską drogą. Pokrótce przypomniałam Wam również sylwetki osób, z którymi miałam przyjemność rozmawiać i w tym miejscu zachęcam również do powrotu do tych już wypowiedzianych słów. Wszystkie audycje są dostępne na stronie internetowej naszego radia. Mam nadzieję, że od nowego sezonu będziemy mogli kontynuować te wspólne poszukiwania kolejnych ścieżek do budzenia w sobie tego tytułowego twórczego tchnienia. Pięknego, słonecznego i bezpiecznego czasu wakacji. Do usłyszenia.
Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.